Bracia i siostry, musimy pamiętać o tym, że to koniec jest najważniejszą rzeczą. Pan zbawił każdego z nas, ale powiedział też, że kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Abyśmy byli tymi, którzy idą tą wąską drogą za Panem Jezusem. I wiemy, że nie zawsze jest tak, że wszystko układa nam się. Bóg tego nie obiecał, że nie będzie problemów. Nigdzie tego nie ma, w Słowie nie znajdziemy. Wręcz przeciwnie, kiedy człowiek się nawraca, wydawałoby się, że tych problemów jest jakby nieco więcej, ale w tym wszystkim mamy kogoś, kto nas wzmacnia, kto nas przeprowadza, kto daje nam zwycięstwo. I tutaj tak ważną rzeczą jest to, byśmy naprawdę trwali w wierze, w zaufaniu do Boga, abyśmy ufali, wierzyli Bogu bezgranicznie, tak jak Słowo Boże do tego wzywa nas. Kiedy człowiek się potknie, kiedy jest jakiś upadek, tak jak kiedyś pewien brat powiedział, to nie jest hańba, że ktoś upadnie, ale hańba jest, kiedy pozostanie w tym miejscu, ponieważ Bóg podaje rękę człowiekowi i chce, abyśmy dalej mogli podążać za Nim. I tutaj człowiek uświadamia sobie, że to jednak nie moja siła, nie moja mądrość, nie moja moc się liczy, ale łaska Boża i to, co Bóg ma do zaoferowania właśnie odnośnie służby i życia codziennego, to, co On może mi dać, co może mi podarować. Więc to są dary łaski, to jest moc Ducha Świętego, to jest ten duchowy oręż, którym Bóg wszystkich nas chce obdarować. Kiedy czytamy nauczanie Pawła, Paweł mówi w jednym miejscu, że byliśmy kiedyś zgubieni bez Boga na świecie, bez życia Bożego, oddaleni od Boga, bez życia Bożego. I taki jest rodzaj ludzki, taki jest właśnie człowiek. To nie ma znaczenia, kto jaki rodzaj grzechu popełniał. To nie ma znaczenia, bracia i siostry. Ale faktem jest to, że człowiek, kiedy rodzi się, kiedy pojawia się na tej ziemi, człowiek rodzi się już w grzechu. Stało się to z powodu tego, co możemy przeczytać o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, kiedy to szatan kusił pierwszych ludzi. I w ten sposób czytamy o tym, że przyszedł grzech na ten świat, a poprzez grzech przyszła niestety śmierć. Przyszła śmierć. I z punktu widzenia, z perspektywy Boga, tak jak Bóg patrzy na człowieka, to Bóg patrzy na tę planetę, że jest to planeta przeklęta. Ona jest przeklęta poprzez grzech i ludzkość, która żyje, ta cała populacja, to jest jedynie pozór, jakby pozór, można powiedzieć, życia, ale tak naprawdę ci, którzy nie znają Boga, ci, którzy nie skorzystali z łaski Pana, tacy ludzie nadal są w śmierci, są oddaleni od Boga, dlatego że są w grzechu, są w duchowej śmierci. I tak jak powiedzieliśmy, diabeł osiągnął swój cel. I szatan został nazwany w Biblii władcą tego świata. Nawet Paweł go nazywa w liście do Koryntian Bogiem tego świata. Tego świata, zwróćmy uwagę, tego świata. To, co Pan Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I szatan jest Bogiem tego świata. I możemy czytać, że on jest tym, który zasłania umysły, zaślepia w 4 rozdziale 2 listu Pawła do Koryntian i 4 wiersz. Czytamy takie słowa, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. A więc ludzkość bez Boga żyje w ciemności, jest zaślepiana przez szatana. Szatan doskonale sobie z tego zdaje sprawę i wie, ponieważ zna o wiele lepiej prawa duchowe niż my. Chociaż ci, którzy poznali Chrystusa i tą różnorodną mądrość Bożą, oczywiście przez Ducha Świętego, przez pomoc Pana, możemy mieć nad Nim całkowite zwycięstwo. Ale człowiek, który nigdy nie znał, nic nie słyszał, po prostu jest na pozycji straconej, jest jakby przegrany. Ja pamiętam, kiedyś czytałem, jeden z ewangelistów opisał ludzkość w taki sposób, że Ziemia to jest tak jak jeden wielki, potężny cmentarz, który jest otoczony wielkim, potężnym murem. I ta brama główna jest zamknięta i strzeże tego diabeł, strzeże tego szatan. I tak autentycznie, to jest bardzo trafna ilustracja, bardzo prawdziwa ilustracja, ponieważ dokładnie tak to wygląda. Ale wiemy o tym, że planem Boga było to, że On posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który wyłamał jakby te drzwi, tą barykadę, którą postawił diabeł. I On wykupił nas z rąk szatana, wykupił nas swoją własną krwią. I my możemy o tym czytać w objawieniu świętego Jana w 12 rozdziale. To jest taki bardzo ważny wiersz dla nas. 12 rozdział, 11 wiersz. A oni zwyciężyli go przez krew, jest tu mowa o szatanie, oni zwyciężyli go przez krew baranka, przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. A więc zwycięstwo nad diabłem przede wszystkim jest przez krew Jezusa Chrystusa, poprzez to, co On uczynił na Golgocie, na krzyżu. I kiedy Pan Jezus wszedł na ten cmentarz, kiedy rozbił tą bramę, On zaczął wołać, On zaczął krzyczeć. Ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. On zaczął nawoływać. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, spracowani. I tak jak Łazarz, który powstał z grobu na głos Chrystusa, tak wielu ludzi odpowiedziało na ten zew. Dlaczego? Ponieważ uwierzyło w swoim sercu. Ponieważ uwierzyło w swoim sercu, otrzymali łaskę od Pana. Ich oczy zostały jakby otwarte przez Ducha Świętego. Człowiek, który ma skruszone serce, bracia i siostry, to jest ta ofiara miła Bogu, której Bóg nigdy nie odrzuci. Ta skrucha przy nawróceniu. O jakże to jest wielkie błogosławieństwo. Bo wówczas są to tak jakby drzwi dla Ducha Świętego, że Bóg może mówić z takim człowiekiem, który jest skruszony, który jest naprawdę skruszony przez miłość Bożą, przez Jego troskę. A więc to jest tak, że Bóg dał nam swojego Syna, posłał Jezusa Chrystusa. Jezus oddał swoje życie za nas i wylał swoją krew na Golgocie, aby nas uwolnić, aby dać nam życie wieczne, bracia i siostry, abyśmy nie pomarli w naszych grzechach, bo to jest najstraszniejsza rzecz, jaka mogłaby spotkać człowieka, który nie pojednał się ze Stwórcą swoim, który nie przyjął ofiary Chrystusa. To jest najstraszniejsza rzecz, ponieważ taki człowiek idzie prosto na zatracenie i Biblia o tym mówi w sposób bardzo konkretny i bardzo wyraźny. A więc to jest dowodem miłości Boga. Dowodem miłości do człowieka jest to, że Bóg tak umiłował świat, że dał nam swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. Miał życie. A więc byśmy nie pozostali w śmierci, ale byśmy mieli życie. Bóg powołał nas, bracia i siostry. I to nie jest przypadek, że jesteśmy tutaj. Chciejmy to sobie po raz kolejny uzmysłowić i uświadomić, bez względu na to, jakie przechodzimy problemy, bez względu na to, w jakiej jesteś relacji dzisiaj nawet z Bogiem, bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu, Bóg wybrał ciebie. To nie jest przypadek. Możemy czytać w liście do Efezjan, że Bóg, może pierwszy rozdział listu do Efezjan, Paweł mówi tutaj w 4 wierszu, może 3-4 wiersz. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. A więc widzimy, to jest niesamowite słowo. Ciężko je zrozumieć. To jest powiedziane, że przed założeniem świata w Chrystusie zostaliśmy wybrani przez Boga Ojca, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Jest powiedziane, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Wiemy, że Bóg również powołał swój naród, naród wybrany, Izrael. I to jest szczególny naród, a jego rola była taka, oni mieli rozsławiać mądrość Bożą, oni mieli rozsławiać cnoty Boga, Jego mądrość, Jego zakon, Jego prawo pośród narodów. No i wiemy, że niestety nie było to w najlepszy sposób wykonane. Jako naród zawiedli, tak można powiedzieć. Wiemy, że Pan nie odrzucił swojego narodu. Wiemy, że Pan nie skreślił tego ludu i nie unieważnił swojego wybrania. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie, że przyjdzie czas również i na ten naród, na naród wybrany. Pan ma swoją sprawę z nimi, a my mamy błogosławić ten lud. To jest bardzo ważne, byśmy o tym pamiętali, bracia i siostry. A więc Bóg wybrał ten naród, naród wybrany, w tym celu, by ten naród rozsławiał Jego mądrość, Jego prawo. I również powołał nas, abyśmy w miejsce Chrystusa poselstwo sprawowali, to jest po pierwsze, i abyśmy też rozgłaszali cnoty Chrystusa, abyśmy budowali tą świątynię, którą jesteśmy my. Ja pamiętam, kiedy byliśmy po raz drugi w Londynie, w zborze Grahama, mieliśmy z nim taką rozmowę. I on miesiąc przed zaproszeniem nas do siebie modlił się z starszyzną tego zboru i powiedział, że otrzymali takie słowo od Boga do naszego kościoła. I on mnie zaprosił mnie do zboru na taką rozmowę po to, żeby mi o tym powiedzieć, ponieważ było to bardzo poważne. A więc chciał nam to przekazać. Jak w taki najbardziej poważny sposób, nie w jakiejś zwykłej rozmowie, ale chciał pokazać, że jest to naprawdę coś, co oni odebrali od Pana i chcieli nam to przekazać. I to jest z pierwszego listu Piotra, to co on przeczytał, jest z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział i tutaj od drugiego wiersza. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. A więc to słowo do tego piątego wiersza on przeczytał i taką szczególną uwagę ten brat zwrócił na to, abyśmy jako kamienie żywe budowali się w dom duchowy. Bracia i siostry, to jest nakaz Bożego Słowa dla Kościoła. Zwróćmy uwagę. To nie jest tylko dla naszego zboru, ale Pan chciał coś nam przez to pokazać. Chciał pouczyć nas, abyśmy wykonywali to dzieło, do którego nas powołał. Bracia i siostry, my nie możemy z tego zrezygnować, ale Bóg każdego z nas powołał, abyśmy budowali Jego świątynię. To jest ten duchowy dom, do którego Bóg nas wszczepił. Paweł Apostoł w liście do Koryntian mówi takie słowa, czy nie wiecie, że świątynią Boga jesteście? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? Drogoście kupieni, nie należycie do siebie samych, wysławiajcie Boga w ciele waszym. A więc drogo kupieni jesteśmy przez krew Jezusa i jesteśmy świątynią Boga, w której mieszka święty Bóg. Mieszka w tej świątyni święty Bóg. I zwróćmy uwagę, tu jest powiedziane, że jako kamienie żywe, to jest inny rodzaj budowli. Nie jakieś kamienie, z których budowana była świątynia chociażby Salomona, czy ta świątynia, którą Nehemiasz wraz ze Zdraszem inspirowali lud do tego, by była odbudowana. Ale to jest budowla duchowa. Wy sami jako kamienie żywe, budujcie się, budujcie się. A więc my wiemy, każdy kamień musi być ociosany. On musi być odpowiednio obrobiony, ociosany, przygotowany, wypolerowany, tak aby pasował do drugiego kamienia, tak aby nie było szczeliny, tak aby nie dostał się poprzez ten otwór do nas jakiś coś obcego, coś z tego świata. A więc to jest szczelna budowla, mocna, zwarta, która służy Bogu w jedności. Do tego Pan nas powołał. Wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Pan powołał nas do tego, abyśmy służyli Jemu jako kapłani Boga żywego, abyśmy składali duchowe ofiary, duchowe ofiary. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, on mówi takie słowa, to jest bardzo znane słowo, ale jakże ważne, byśmy to odświeżali. 12 rozdział. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. A więc co jest potrzebne do duchowej służby? Twoje ciało. Twoje ciało jest potrzebne do duchowej służby. Ty jesteś potrzebny do duchowej służby. Gdybyśmy dzisiaj tutaj nie przyszli, bracia i siostry, i byśmy tak sobie powiedzieli, no duchem jestem z wami tutaj na tym nabożeństwie. Ale gdyby każdy tak zrobił, każdy tak powiedział, naprawdę dzisiaj świat poprzez zdobycze techniki, no, to jest takie trochę pewne zagrożenie, ponieważ słyszałem już o takich nawet nawykach i to takich nawykach już, no powiedzmy, które są wpojone w niektórych ludzi. Oni nie chodzą do zboru, ale oglądają na przykład nabożeństwo z komputera i uważają, że to jest okej, że to jest wszystko w porządku. Ale co z takiego kościoła? Co z takich ludzi? Co my moglibyśmy wtedy zrobić? Teraz przyjechał do nas Krzysztof, tak on skończył terapię w ośrodku. No i teraz tam jest otwierany drugi ośrodek dla kobiet. I gdyby to był taki, powiedzmy, internetowy kościół, to jakby powstał taki budynek, jakby powstała taka budowla. Wszystkie rzeczy związane z wykonaniem, z wybudowaniem, z funkcjonowaniem, potrzebni są konkretni ludzie, którzy są jeszcze odpowiedzialni do tego, bardzo odpowiedzialni za to, co robią, co czynią. A więc widzimy, że to jest niedorzeczność myśleć w taki sposób, myśleć właśnie w taki sposób. Zwróćmy uwagę, że jak czytamy Nowy Testament, jak są adresowane te listy, list do Rzymian, list do Koryntian, list do Galacjan, to były konkretne grupy ludzi w konkretnym miejscu. To były konkretne grupy ludzi w jakimś mieście. A więc to nie było tak, że jestem obieży światem i jestem ogólnie, nie wiem, członkiem Kościoła Jezusa. To brzmi tak trochę duchowo, mistycznie, tak niby duchowo, tak, ale tak naprawdę nie ma żadnego zastosowania w praktyce. Nie ma żadnej pracy nie moglibyśmy posunąć do przodu. Moglibyśmy mieć takie tylko po prostu przekonanie, ale z tego przekonania nie ma żadnego owocu. A Biblia mówi, po owocach ich poznacie, jaki ślad za sobą zostawiamy. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. A więc Bóg powołał nas do tego, byśmy byli Jego kapłanami, abyśmy służyli Jemu w praktyczny sposób, abyśmy byli naprawdę użyteczni dla Boga, abyśmy byli użyteczni dla Pana. O, jakże to jest ważne, byśmy pamiętali o tym. I bracia i siostry, kiedy budowana jest świątynia, kiedy dokonują się dzieła Boże. Czytając Słowo Boże, widzimy, że zawsze jest opozycja, zawsze jest sprzeciw. Diabeł nie próżnuje, ale jest tym, który chodzi wokół jak lew ryczący. On jest tym kłamcą, u niego nigdy nie było prawdy. On jest tym, który przyszedł po to, aby kraść, zażynać i wytracać. On jest tym, który sprzeciwia się, który kłamie, który zwodzi. Chcielibyśmy na chwilę otworzyć księgę Nehemiasza. Księga Nehemiasza. 4 rozdział tej księgi, księga Nehemiasza i księga Ezdrasza, one są ze sobą połączone. Ponoć w Biblii tej hebrajskiej one występują jako jedna całość, dlatego że one mówią o jednym wydarzeniu. To jest opis powrotu z niewoli babilońskiej, która trwała 70 lat. Ten powrót był, dzisiaj troszeczkę czytałem, zajrzałem do takich źródeł historycznych, on był rozłożony na 3 etapy, ale nie ma potrzeby o tym mówić. Tutaj w 4 rozdziale czytamy, ta w ogóle księga Nehemiasza opowiada o człowieku, który otrzymał łaskę od króla, którego służył jako podczaszy. I wiemy, że pojechał do Jerozolimy ze szczególną misją, jako namiestnik. Jego serce było przepełnione smutkiem z tego powodu, że Jerozolima była w gruzach, świątynia była rozbita, mury były powalone, a lud, który tam żył w pohańbieniu, w wielkim pohańbieniu i zniewadze. I to go bardzo dotykało. On nie mógł być spokojny, kiedy świątynia leży w gruzach. Bracia i siostry, pomyślmy chwilę teraz nad tą świątynią dzisiejszą. Czy tak wszystko w porządku jest z moją świątynią? Czy wszystko jest tak, jak powinno być, na właściwym miejscu? Jeżeli tak nie jest, to jest wielka łaska, kiedy mamy takie pragnienie jak Nehemiasz, by służyć, by porządkować, odbudowywać, by nie załamywać się. Widzicie, on mógł siąść i płakać, i tylko płakać, ale on tego nie zrobił. On oczywiście smucił się, płakał, pościł, ale modlił się do Boga i wołał do Boga i otrzymał łaskę od Boga. Otrzymał łaskę od Boga i był człowiekiem czynu. Był człowiekiem czynu. Nie płakał, nie utyskiwał, ale przyszedł koniec jego łzom i rozpoczął konkretne zadanie, które zlecił mu Bóg. A więc jego zadaniem było odbudować mur Jerozolimy. I w 4 rozdziale możemy czytać, że gdy Sanbalat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić Żydów, mówiąc w obecności swoich braci wojska samarytańskiego: co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział: choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Słuchaj, Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogarcie. Spraw, by ich urągania spadły na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niewoli. A więc zwróćmy uwagę, ci, którzy byli w opozycji, oni nie tylko mówili, ale potem czytamy, że zaczęli formować jakby oddziały, aby uderzyć na tych, którzy budują, aby rozproszyć, aby przestraszyć ich, aby to dzieło zatrzymać. Bracia i siostry, czy nie jest dokładnie tak, kiedy ty nawracasz się, stajesz się dzieckiem Bożym i chcesz iść za Jezusem, to czy nie pojawiają się wtedy jacyś ludzie? Bo szatan używa również ludzi, używa człowieka, aby zatrzymać, aby zastraszyć. I zwróćmy uwagę, w jaki sposób działa ten Sanbalat z tym Tobiaszem. Oni najpierw drwią i szydzą. To jest napisane, że on szydził sobie, drwił z nich, naśmiewał się. Ale co robił sobie z tego Nehemiasz? Z tego naśmiewania, wyszydzania, z tego drwienia. Wiecie, jak wielu ludzi jest tak bardzo przewrażliwionych na swoim punkcie, że nie są w stanie znieść śmiechu, krytyki. To jest naprawdę bardzo smutne, że są pod takim wielkim wpływem tego świata, co pomyśli sobie mój, nie wiem, znajomy, co pomyśli sobie moja jakaś tam, nie wiem, rodzina czy ktokolwiek by to nie był. Będą chcieli cię zatrzymać, Będą chcieli zrobić wszystko, abyś nie szedł za Jezusem, abyś nie był w gronie tych, którzy budują, abyś nie był w gronie tych, którzy chcą czynić dzieła pańskie. Jakich metod diabeł używa? Zastrasza, straszy. Ale my wiemy, że przez Jezusa Chrystusa on został pokonany i jedynie co może, to tylko ryczeć. Jeśli jesteś pod ochroną krwi Chrystusa, to stójcie mocno, tak jest powiedziane w Słowie Bożym. Stójcie mocno w wierze, nie poddawajcie się, ale idźcie odważnie, walczcie. I zwróćmy uwagę, że zaraz potem był planowany atak właśnie na tych, którzy budowali. I ci bracia Judejczycy, którzy mieszkali tam, donieśli o tym Nechamiaszowi. Zwróćmy uwagę, to jest opisane w 12 wierszu. Gdy tedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i 10 razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam. Zobaczcie, jak to jest. 10 razy nam powiedzieli, aż 10 razy do nich przychodzili. Tak Bóg ostrzegał ich. Tak Bóg ich szykował, ostrzegał. Ciągną przeciwko wam. A więc jeśli Bóg ostrzega tak 10-krotnie kogoś, to nie po to, żeby ten ktoś się przestraszył i uciekł. I zwróćmy uwagę, co zrobił Nechemiasz. Ustawiłem w niższych, otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami. Widząc, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu: nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów, córki, za wasze żony i domy. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki, pancerze. Naczelnicy zaś stali na całym dołem judzkim. Odbudowującym mur tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Bracia i siostry, i kiedy czytamy tą księgę Nechemiasza, tutaj ujęte są w spisie rody i każdy jeden człowiek, który przyłożył rękę do tego dzieła, aby odbudować ten mur. Ja pamiętam, że kiedy czytam Biblię i te spisy, kiedy dochodzę do tych spisów, to one są takie nużące. Ja tak szybko, pobieżnie to czytam, przyspieszam troszeczkę nawet. Ale wiecie, wczoraj tak sobie siadłem i zastanawiam się, przecież w jakimś celu te spisy są. Bracia i siostry, w jakimś celu Bóg chce, abyśmy my czytali, kto to robił. I teraz pomyślmy sobie, tutaj są zapisane imiona i nazwiska ludzi, którzy przyłożyli rękę do dobrego dzieła. Bóg zapisuje te nazwiska. Bóg spisuje tych ludzi. On spisuje tych, którzy są, przykładają rękę do dobrego dzieła. Myśmy uważnie czytali, niemal wszyscy przyłożyli rękę do tego, aby odbudować mury Jerozolimy, ale no, byli tacy, tam Nechemiasz wymienia, przedniejsi z jakiegoś rodu nie chcieli zgiąć swoich karków i nawet ich imiona w Biblii nie są wymienione, kto to był. A tutaj Bóg chce, abyśmy wiedzieli, abyśmy czytali, bo Bóg wie, zna, jak my Bogu służymy. On wie, ja myślę, że każda rzecz, Biblia mówi o księgach, które zostały otwarte. Jest najważniejsza księga, księga życia, w której są zapisane nasze imiona, ale są spisane różne dzieła, w jaki sposób podchodziłeś do sprawy pańskiej. My myślimy, że to jest obojętne, że to jest takie od sobie. Kiedy przychodzimy do kościoła, bracia i siostry, i cokolwiek tutaj czynimy, to chciejmy pamiętać, że nie czynimy tego dla kogokolwiek. Nie czynimy tego dla, nie wiem, pastora, starszych, ale czynimy to dla Chrystusa i tylko dla Niego, i tylko dla Jezusa. I tylko dla Jezusa. Jemu służymy, dla Niego żyjemy. O tym musimy pamiętać. A Biblia mówi, że będzie ten czas wywyższenia, będzie ten czas ujawnienia, będzie ten czas pokazania, kto przyłożył i w jaki sposób rękę do tego dobrego dzieła. Czy byłeś gotowy, gotowa, aby Bogu służyć, kiedy Ciebie zawołał, kiedy byłeś potrzebny, czy po prostu wykręcałeś się, czy udawałeś, że po prostu, no nie wiem, masz coś bardziej ważnego. Czasami człowiek może się tak migać, ale tak naprawdę od czego my się migamy? Jeśli tak, takie jest nasze postępowanie, to tak naprawdę zwodzi nasze serce. To jest ten pierwszy wróg, który się pojawia. Nasze serce, nasze pożądliwości. To są przyjemności, które często człowiek stawia ponad wolę Bożą. Przyjemności. Tacy są ludzie. Stawiają często przyjemności ponad wolę Bożą. Stawiają swoje plany ponad wolę Bożą. Stawiają samych siebie ponad wolę Bożą. Nie biorą tego poważnie. Myślą, my chodzimy tylko do kościoła. Tak jak kiedyś chodziliśmy, byliśmy takim kościołochodem, tak nas nauczono do martwych figur i coś z tego może zostaje, z tego niewolnictwa, z tego starego życia. Człowiek myśli, że to tylko odbębnić, przyjść i odbębnić i wrócić do domu. To nie jest tak. To jest życie z Bogiem na co dzień, bracia i siostry. A Pan potrzebuje każdego z nas. A więc widzimy, kiedy ta Jerozolima była odbudowywana, zaraz pojawili się wrogowie, zaraz pojawili się przeciwnicy, zaraz pojawili się ci, którzy chcieli to dzieło zatrzymać. Zwróćmy uwagę w księdze Ezdrasza. Otwórzmy na chwilę również 4 rozdział księgi Ezdrasza. Tutaj jest opis odbudowy świątyni. Opis odbudowy świątyni. Może od 1 wiersza, 4 rozdział. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, do Jeszły i do naczelników rodów i rzekli do nich, będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak i wy. Składamy mu ofiary od czasów Asarhadona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im, nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. A gdy królem został Xerxes, na początku jego panowania napisali skargę na mieszkańców Judei i Jeruzalemu. I wiecie, ta skarga spowodowała to, że ta budowla została wstrzymana na jakiś czas. Ale że Pan czuwał nad tym wszystkim, na nowo została wkrótce rozpoczęta i została ukończona w cudowny sposób. A więc zwróćmy uwagę, znowu tutaj czytamy, że kiedy świątynia jest budowana, kiedy to dobre dzieło jest czynione, kiedy te ofiary są składane, kiedy po prostu czyni się wolę i dzieło Boże, zaraz pojawiają się wrogowie. I zwróćmy uwagę, jaki spryt jest szatana. Jak on chce zwieść. W różnoraki sposób diabeł chce zwodzić ludzi. Przyszli ludzie, którzy nie byli z Izraela, a Pan nie nakazał mieszać się z takimi pogańskimi narodami. Oni nie mieli działu przecież w tej świętości, którą oni mieli. Nie mieli działu w tym wybraniu, które Bóg darował swojemu ludowi świętemu. Nie mieli żadnego działu. Byli pogańskimi, oni byli związani pogaństwem i tutaj chcieli jakby utożsamić się, chcieli przyłączyć się do tego dzieła. Doskonale wiedzieli, że poprzez to mogliby zanieczyścić to dzieło i spowodować jakieś spory między nimi wewnętrzne. Na pewno by to wywołało spory, na pewno by było zamieszanie. Bracia i siostry, i dzisiaj w podobny sposób działa szatan. Czyż nie słyszymy o ekumenii? My wierzymy tak samo jak wy. Przecież to jest ten sam Bóg, do którego się modlimy. To jest dokładnie tak samo. Czy nie widzimy tego coraz więcej i więcej? A przecież Paweł powiedział, jaka jest społeczność między Bogiem a Belialem. jaka jest społeczność między Chrystusem a szatanem, a jaka społeczność między świątynią Bożą a bałwanami? Jaka to jest społeczność? Jak ten sam Bóg, skoro czcicie ludzi, skoro czcicie obrazy, skoro oddajecie cześć relikwiom, skoro kłaniacie się temu, co nie jest bóstwem i Bogiem, a nie macie poznania Słowa Bożego, ani życia Bożego, ani Ducha Świętego, to jaka społeczność między nami? Nie, my sami będziemy budować tą świątynię. Sami będziemy ją budować. I chwała Bogu, że tak postąpił Zerubabel i Jeszua. Oni byli zdecydowani. Oni nie byli politycznie poprawni. Nie byli dyplomatami. I chwała Bogu, że są tacy ludzie. I zwróćmy uwagę, odtąd tubylcy studzili zapał, starali się w inny sposób. A więc jeżeli nie udało się dołączyć sprytem jakoś i potem wywołać jakiegoś między nimi zamieszania, no to chcieli, to przekupywali dostojników dworskich, aby unicestwić, wydać jakieś zarządzenie, wydać jakiś konkretny, żeby powstało jakieś tam zarządzenie od tych dostojników, aby zatrzymać tą pracę. Diabeł jest bardzo sprytny, bardzo przebiegły, a więc czytamy tutaj, że zastraszali też. On używa tych metod, zastrasza, a on jest przebiegły, on przekupuje, chodzi, myśli, zastanawia się, jak tutaj, jak to dzieło zatrzymać. I zwróćmy uwagę, skoro już to nie pomogło, napisali skargę, czyli oskarżenie, fałszywe oskarżenie. Oskarżyli ten naród przed królem i król przestraszył się i wstrzymał tą budowlę, ale potem opatrzność Boża. Pan, kiedy przeczytamy, już nie chciałbym wszystkiego tego mówić, Pan czuwał nad swoim dziełem, bracia i siostry. I to jest cudowne, że Pan czuwa nad swoim słowem. Że jeśli posyła swoje słowo, to ono musi wypełnić Jego wolę. To słowo musi się wypełnić. Tak jak Bóg nakazał, tak jak Bóg powiedział, tak musi się stać. A więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że kiedy rozpoczynamy to dobre dzieło, kiedy zaczynamy służyć Chrystusowi, kiedy zaczynamy czynić coś dobrego w świątyni Pańskiej, oddajemy swoje ciała, zaczynamy, to ja nie mówię, żebyśmy, nie wiem, jakieś siedmiomilowe kroki czynili, ale to jest taka wierna, mała służba codzienna. Bądź wierny w małym. Bądź wierny w małym. A Bóg będzie błogosławił tą pracę. Pan będzie posyłał swoje słowo. To zwróćmy uwagę, pojawią się wrogowie. Pojawią się wrogowie. Pojawią się prześmiewcy. Pojawią się tacy, którzy będą drwić, szydzić, którzy będą chcieli Cię zatrzymać, zastraszyć. No i co wtedy mamy robić? Bracia i siostry, najważniejszą rzeczą jest to, że jeżeli przystępujemy do domu Bożego, do domu Pańskiego, to nie oglądamy się wstecz. Nie zostawiamy sobie jakichś starych, dawnych rzeczy. Biblia mówi, aby zerwać ze wszystkim, nie zostawiajmy jakichś tam otwartych drzwi dla tego świata, bo wejdzie ten świat przez te drzwi i zaatakuje ciebie. Jeżeli masz jakąś taką po prostu taki przyczółek dla świata, jeżeli masz jakąś przyjaźń ze światem, no to jak możesz być przyjacielem Boga? No, trzeba się zastanowić, bracia i siostry. A więc diabeł, on nie odpuści, ale będzie szukał możliwości, aby nastraszyć, aby wyśmiać, wydrwić, wyszydzić nas, aby zatrzymać tę pracę, albo fałszywie oskarżać, mówić niedorzeczności. Ale widzimy, ci, którzy byli zdeterminowani, wcale niewiele sobie z tego czynili. Oni znali swojego Boga i wiedzieli, że Pan, on do końca swój zamiar doprowadzi. A więc wiemy, że takim wrogiem naszej duszy, to jest właśnie nasze ja, nasze serce. To jest właśnie nasze ja, to jest ten wewnętrzny wróg. To jest diabeł, szatan, który jest, sprzeciwia się, który może używać ludzi. To jest też ten świat. Kiedy człowiek patrzy zbyt często w stronę świata, to ten świat może go zatrzymać równie bardzo skutecznie. Zwróćmy uwagę, w pierwszym psalmie możemy czytać: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. I zakon jego rozważa dniem i nocą. A więc widzimy, można iść za radą bezbożnych. Możesz posłuchać tego świata, możesz zobaczyć sukces tego świata. Możesz zobaczyć piękne domy, samochody, wspaniałe meble. Możesz zobaczyć to, że ktoś, nie wiem, jeździ bez przerwy, zwiedza ten świat. To ciebie może pociągnąć. Ale co Pan Jezus powiedział? Że choćbyśmy cały świat pozyskali, tak? A na duszy swojej szkodę ponieśli. Choćbyśmy nawet cały świat, nie ma człowieka, który by cały świat pozyskał. Nie ma takiego człowieka na ziemi. Nie ma, nie istnieje taki człowiek. Ale wiecie, Pan Jezus tak powiedział, że choćbyś był w posiadaniu całego świata i choćbyś o wszystkim decydował, to w czym ci to pomoże? Ile będziesz żył? Ile będziesz żył z tym? Ile możesz po prostu na tej ziemi być? 70, 80 lat, trochę więcej. Jak Bóg da sił, trochę więcej. A co potem? A co potem? Zabierzesz to do grobu? To pójdzie z tobą? Co za tobą pójdzie? O, to trzeba naprawdę zdać sobie z tego sprawę i czytać Słowo Boże i patrzeć z perspektywy wieczności, abyśmy nie dali się oszukać, zwieść. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że dzisiaj ludzie o te rzeczy naprawdę kłócą się, poróżniają między sobą, zazdroszczą, jeden drugiego nienawidzi, nie może spojrzeć w oczy. Przez to, że rywalizują o rzeczy materialne, jeżeli ktoś coś ma, posiada, człowiek zobaczy, ja muszę też to mieć. I wiecie, to jest taka, naprawdę, to jest taki wyścig szczurów, tak ktoś to kiedyś nazwał, bardzo słusznie, ponieważ to jest droga, która prowadzi na śmierć, na zatracenie. To jest wielkie oszustwo tego świata. Wielkie oszustwo tego świata. Człowiek, który nie stoi na drodze grzeszników, nie rozmawia z nimi o rzeczach tego świata. O, jak bardzo łatwo mogą oszukać, jak bardzo łatwo mogą podejść, jak bardzo łatwo, jeśli nie będziesz dostatecznie czujny, jeśli nie będziesz czytał słowa i odejdziesz od prawdy, to serce człowieka nie znosi pustki i ten świat natychmiast się tam wedrze. Jak wielu ludzi upadło z tego powodu, że poszło niestety za tym światłem, za wygodą. Pewien pastor opowiadał, że w jego kościele był taki okres, mnóstwo ludzi zaczęło wyjeżdżać za granicę, za chlebem, chociaż mieli tutaj wszystko, można powiedzieć. Mieli dach nad głową, mieli pracę, mieli co do garka włożyć. Mogli sobie żyć, no może nie w jakimś luksusie, ale mogli żyć na wszystko, jakoś tam radzili sobie. Nie byli w jakiejś biedzie czy w ubóstwie, ale zachciało im się czegoś więcej. Zachciało im się czegoś więcej. Pojechali i wielu z nich niestety straciło całkowicie wiarę. Bardzo smutne świadectwa. Bardzo przykre świadectwa. Ale nawet dochodziło do rozwodów, do całkowitych rozkładu rodziny. Całkowitego rozkładu rodziny. Z tego względu, że po prostu ta chęć zdobywania rzeczy materialnych, polepszenia sobie bytu, nie, stała się jakby tym najważniejszym dla nich. No niestety tak to wygląda. Tak to wygląda. Bóg jest wtedy tylko dodatkiem. Bracia i siostry, jeśli Bóg nie może poprowadzić człowieka, którego zbawi, to zastanówmy się, jaki jest sens tego zbawienia. Jeśli Bóg nie może ciebie poprowadzić, a ty nie chcesz być Bogu posłuszny, to jaki jest sens tego zbawienia? To po co ci Jezus zbawił? Po co? Po to, żebyśmy, nie wiem, robili co chcemy? Ja nie wierzę, że Bóg taki jest. My mówimy, Pan jest pasterzem moim, ale czy naprawdę jest tym pasterzem? Pasterz przede wszystkim prowadzi owce. Wiecie, my ze słowa pasterz to lubimy, że on nas pielęgnuje, że on nas nosi, że on nas namaszcza, że daje nam pokarm, prowadzi do tego pokarmu dobrego, na te wody spokojne. No tak, to jest cudowne i wspaniałe, ale pasterz czasami wstaje i zmienia pastwisko i te owce muszą za nim biec, bo on wie, gdzie lepiej, on wie, on nas prowadzi. I tutaj nasze posłuszeństwo jest bardzo ważne, bracia i siostry. Jeśli Bóg zbawia człowieka, to oczekuje, że ten człowiek da się poprowadzić. że ten człowiek da się poprowadzić. Nie będzie słuchał podszeptów, nie wiem, rodziny, kogokolwiek, ale będzie słuchał Boga, swojego pasterza. O, jakże to ważne jest, bracia i siostry. Jakże wielu straciło wiarę. Ja bym mógł wymieniać naprawdę bardzo dużo takich przykrych, ale to jest, kazalnica nie jest po to, żeby o tym mówić. Wystarczy już, że powiedziałem te dwie rzeczy chociażby, a tego jest cała lista. Cała lista smutnych, przykrych, strasznych rzeczy, które się z jednego zboru tylko wydarzyły. Z jednego tylko dużego zboru w Polsce wydarzyły. Ludzie młodzi, którzy pobiegli, nie wiem, Eldorado odkryli, złoto, którym mieli się nasycić, przyniosło niestety śmierć, duchową śmierć. Teraz jest rozpacz, wstyd, hańba. Ciężko powrócić, ciężko jest spojrzeć w oczy wielu z tych ludzi. Więc tak kończy się, kiedy ludzie bogini szczęścia zastawiają stół. Bogini szczęścia, tak? Jest taka nazwa takiego bóstwa w Izajaszu. Bogini szczęścia zastawiają stół. To jest właśnie straszne, kiedy człowiek w taki sposób żyje, kiedy ma taki styl jakby życia, odchodzi od tego, co jest najistotniejsze, od tego, co jest najważniejsze. A więc wiemy, że diabeł nie odpuści. Nasze ciało jest tym, co się sprzeciwia. I również świat nas mami. A więc czytaliśmy, że ci, którzy pracowali z Nehemiaszem, oni mieli oręż, mieli miecze, mieli włócznie, mieli łuki, byli gotowi do walki, aby walczyć. I Bóg również dał nam, bracia i siostry, dał nam broń. I Paweł mówi, że nasz oręż nie jest cielesny, ale jest duchowy i ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, która podnosi się przeciwko poznaniu Stwórcy, przeciwko poznaniu Boga. W Księdze Izajasza możemy czytać o tym duchowym orężu, którym chciałbym przypomnieć. To jest może zapomniany oręż. 58 rozdział Księgi Izajasza i od 6, może od 4 wersetu, od 3 może. Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważysz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie waszych swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pośćcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos z wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie. Bracia i siostry, to Bóg mówi do nas. To jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy. Czyli jeżeli człowiek jest skrępowany lękiem, strachem, coś go trzyma, to Biblia mówi, rozwiąże te bezprawne więzy. Że się zrywa te powrozy i jarzma, to co cię trzyma. Jarzmo grzechu może cię trzymać. Możesz trzymać cię jarzmo przy tym świecie jeszcze jakieś. I tu jest powiedziane, że to jest post. I tu jest powiedziane dalej, że podzielisz twój chleb z głodnym, biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata nie odwrócisz się. Wiecie, wiele kościołów bardzo dosłownie traktuje to słowo. I również Pan Jezus kazał nam, abyśmy mieli taką troskę o biednych ludzi. To jest naturalne, to jest dobre. Ale wiemy, że księga ta jest nade wszystko duchową księgą. I jej znaczenie jest również duchowe. Podzielić swój chleb. Naszym chlebem jest Chrystus. Mamy dzielić się. Biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Kościół jest domem. Jest wiele biednych ludzi, bezdomnych, którzy są bez Boga na świecie. O, jakże powinniśmy dbać o to, aby Kościół, nasz dom duchowy był otwarty. Abyśmy zapraszali, dbali o to. Abyśmy naprawdę byli gorliwi w tym. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go. Wiecie, kiedy Noe się upił, i kiedy był nagi, o, jego synowie go wyśmiali. Oni go wyśmiali. Wiecie, nagość jest jakby obrazem grzechu. To jest taki obraz grzechu, nagość. Nagi człowiek. Nagi człowiek to jest taki symbol grzechu. Symbol grzechu, nagość. Wiecie, kiedy my widzimy grzesznika, wielu ludzi śmieje się, wyśmiewa, drwi, szydzi, czuje się lepszym. Ale Biblia mówi, nie, ty masz współczuć takiemu człowiekowi. Nie śmiać się z niego, ale współczuć takiemu człowiekowi. Przychodzij go, powiedz mu o łasce Bożej. Powiedz mu o krwi Jezusa. Nie musisz żyć w tej hańbie, nie musisz żyć w takim stanie, że połowę miasta się z ciebie śmieje, bo tak niestety niektórzy żyją. My nie mamy być z tymi, którzy śmieją się z tych biedaków, którzy stoją gdzieś tam na rogach, a ludzie gardzą nimi. Biblia mówi, masz go przyodziać, masz troszczyć się o takiego człowieka. I Biblia mówi tutaj dalej, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Czyli wierność, wierność w rodzinie Bożej. Bracia i siostry, jakże to jest ważne. Wierność w rodzinie Bożej, wierność. Bez względu na to, co brat, co siostra może zrobić, ja nie odwrócę się od niego. Ja będę chciał pomóc mu za wszelką cenę. Ja będę tym, który stanie u jego boku, który poda mu rękę i powie, powstań bracie, może coś się stało, ale wcale tak nie musi już być. Bo Bóg ciebie miłuje i ja ciebie też miłuję i ja się nie odwrócę od ciebie. W tej sytuacji, w jakiej ty się teraz znalazłeś, to jest prawdziwa rodzina. To jest rodzina Boża. Kiedy stajemy jeden za drugim, kiedy naprawdę idziemy ramię w ramię, bez względu na to, co kto przeżywa, przechodzi, my jesteśmy z tymi ludźmi. Nie debatujemy, nie zastanawiamy się. Wiecie, miłość Boża nie pozwoli na to, że ty pójdziesz do drugiego domu i zaczniesz plotkować i zaczniesz mówić, a zobacz, a tak udaje świętego, a taki i taki jest. To nie jest zgodne z miłością Bożą. To nie tędy droga. Biblia mówi, że naprawdę nie można pluć w swoje własne gniazdo. Nie można tego czynić. To nawet w świecie ludzie wiedzą o tym. Bracia i siostry, o jakże to jest ważne. Łączy nas krew Chrystusa Jezusa. Jesteśmy rodziną Bożą i Pan nas powołał, abyśmy stali jeden za drugim. Abyśmy naprawdę walczyli. To jest powiedziane, nie odwrócisz się od współbrata swojego. I wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna, twoje uzdrowienie rychło nastąpi, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą. Chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Bracia i siostry, czy to nie jest duchowy oręż? To jest duchowy oręż. Post jest duchowym orężem. Jest duchowym orężem. Jeśli pościmy w jakiejś intencji, jakiejś sprawie, zawsze powinniśmy mieć jakąś intencję, zawsze powinniśmy mieć jakąś konkretną sprawę, o którą pościmy, o którą wołamy do Boga. A więc widzimy ta odpowiednia postawa serca. Odpowiednia postawa serca w czasie naszego postu jest bardzo ważna. I wówczas Biblia mówi nam, jak wiele obietnic Bóg wtedy nam daje. Gdy będziesz krzyczał o pomoc, Pan odpowie, oto jestem, oto jestem. To jest niesamowite. Więc bracia i siostry, tym duchowym orężem jest post, to jest modlitwa i to jest Boże Słowo, to żywe Boże Słowo, o które zabiegamy, o które prosimy, aby Pan przez Ducha Świętego przyniósł nam słowo pociechy, rozwiązania, słowo, które pokaże nam drogę, co mamy czynić, co mamy robić. To jest to słowo, które odzywa się z tyłu do nas, które jest jakby poza zasięgiem naszych zmysłów. To jest objawione słowo od Ducha Bożego, od Ducha Świętego. Oto mamy prawo modlić się i pościć i wołać do Boga. Pamiętam, kiedyś mieliśmy podjąć taką ważną decyzję w kościele. W kilku braci pościliśmy i Bóg dał nam słowo i dał nam dwa takie sny, które były naprawdę tak stuprocentowym takim wyznacznikiem i potwierdzone Słowem Bożym, co mamy zrobić, co mamy uczynić. A więc bracia i siostry, to jest ten duchowy oręż. Bóg nam dał ten duchowy oręż, abyśmy nim walczyli. Post, modlitwa i Boże Słowo. A więc pojawią się nieprzyjaciele, pojawią się wrogowie, pojawią się tacy, którzy będą chcieli zatrzymać ciebie za wszelką cenę. Abyś nie był w gronie tych, którzy budują. Abyś nie był zapisany, że jesteś w gronie tych, którzy budowali, odbudowywali mury Jerozolimy, którzy na nowo mieli dział w tym, że świątynia mogła na nowo zaistnieć. Można było składać ofiary. Więc bracia, siostry, szatan będzie robił wszystko. On chodzi wokół jak lew ryczący. I on będzie różne rzeczy czynił. A więc jak walczyć z nim? Poprzez słowo, poprzez modlitwę, poprzez wspólne nasze zgromadzenia, bracia i siostry, bo to ma wielki wpływ na nasze życie. Kiedy spotykamy się Kościołem, kiedy jesteśmy razem przed Bogiem, to jest coś bardzo szczególnego. Coś bardzo szczególnego. Nawet kiedy czytamy Księgę Ezdrasza, Nehemiasza, widzimy, że kiedy odnaleziono Księgę Zakonu, Ezdrasz odczytywał na specjalnym podium, które zostało zbudowane, żeby uhonorować Słowo Boże. Nie Ezdrasza, ale Słowo, które on czytał do ludu. I ci, którzy mogli zrozumieć, stali od rana do wieczora i słuchali tego Słowa ze łzami. A obok stali kapłani. Obok stali kapłani, obok Ezdrasza. I on odczytywał tę księgę. I oni naprawdę płakali i wołali do Pana i prosili Boga, aby odmienił całkowicie ich los, aby darował im to, co było kiedyś. Aby dokładnie tak, jak Pan był gorliwy odnośnie tej niewoli babilońskiej 70-letniej, aby z nawet większą gorliwością teraz odnowił ich duchowe życie i to, co w Jeruzalemie miało się dziać wkrótce. I Pan wysłuchał tej modlitwy. Pan wysłuchał tego błagania, które było zanoszone do Boga. Więc bracia i siostry, pamiętajmy o tym, że kiedy Bóg nas powołuje, to będzie zawsze jakaś opozycja. Będą zawsze jacyś ludzie, którym to się nie będzie podobać. Z różnych powodów im się nie będzie to podobało. Sami często nawet nie będą wiedzieć dlaczego, ale często tacy ludzie naprawdę używani są poprzez samego szatana. Wie diabeł, kogo, komu podsunąć i w jakim czasie, i z jakim słowem. I jeżeli człowiek jest słaby, może ulec. Niestety może ulec. Ale to jeszcze nie jest koniec, to nie jest klęska, jeśli ktoś uległ raz. Można się podnieść i można iść za Jezusem dalej. I można Jemu służyć, bo Pan może podnieść nas z największych upadków. Czy można, takie pytanie, bracia i siostry, czy można z wszetecznicy uczynić dziewicę? Czy można? A lekarze powiedzieliby, nie, nie można. Ale bracia i siostry, Słowo Boże, według Biblii, Biblia mówi, że można. Że można. Że najbardziej upadłego człowieka, no, Samarytanka jest tego dowodem. Najbardziej upadłego człowieka, najbardziej, najniżej upadłego człowieka, Pan może ubrać w czystą biel, niesamowitą biel, bracia i siostry. I może uczynić nas świętymi, czystymi, niewinnymi. Dziewicę czystą może uczynić na nowo Pan. Obyśmy za Nim podążali, abyśmy za Nim szli, bracia i siostry, nie dając się wystraszyć, nie dając się oszukać szatanowi, temu, który kłamie, który jest ojcem kłamstwa, który kradnie, który okrada z godności człowieka, z Bożego Słowa. A więc chciejmy powstać, podziękujmy Bogu za Jego Słowo, za Jego wskazówki, abyśmy byli mocni w wierze, abyśmy dali odpór wszelkim sprzeciwom, przeciwnościom, temu, co chce spowodować, że Ty masz być tym, który nie buduje, który nie przykłada ręki do tego dobrego dzieła. Co może być tego powodem? Czy Twoje własne serce? Czy może diabeł Cię oszukał? Czy może jesteś, nie wiem, jakoś sfrustrowany jakąś sytuacją? Może Ci się wydaje, że Twoje życie nie jest świadectwem albo cokolwiek innego? To są kłamstwa i oszczerstwa szatana. On, jeśli nie może sprytem oszukać, to będzie Cię oskarżał i potępiał, tak jak tam fałszywie oskarżał i potępiał. Ale Biblia mówi nam, że oni zwyciężyli go przez krew baranka, przez krew Jezusa Chrystusa. Możemy i dzisiaj dać odpór szatanowi przez krew Jezusa Chrystusa, którą on wylał na krzyżu Golgoty, bracia i siostry, za grzechy nasze. Możemy dać odpór szatanowi, możemy sprzeciwić się diabłu. Biblia mówi, oddajcie, poddajcie się Bogu, sprzeciwcie diabłu, a ucieknie od was.